Witam Państwa, Lech Pilarski. Niedługo odbędzie się promocja wspaniałego albumu pod tytułem Granatowi żołnierze autorstwa Marka Gajewskiego. To album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej województwa białostockiego w latach 1919-1939. Opasłe Tomiszcze, autora tegoż albumu, gościmy w naszym studiu. Spróbujmy wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego Granatowi żołnierze.
Dlatego, że album w całości jest poświęcony funkcjonariuszom Policji Państwowej okresu międzywojennego, którzy nosili na sobie mundurowanie koloru granatowego. A dlaczego żołnierze? Dlatego, że w porównaniu do żołnierzy Wojska Polskiego, do wojsk regularnych, oni prowadzili tą walkę z przestępczością, czy antypaństwową, czy z pospolitą przestępczością praktycznie 24 godziny na dobę w systemie trzyzmianowym, więc ta walka była non-stop trwała. Każdy z policjantów musiał też ukończyć różne szkoły wojskowe i tą powinność wojskową i dlatego wtedy dopiero mógł przejść do służby cywilnej w organach właśnie Policji Państwowej okresu międzywojennego.
Czyli miał zawsze jakiś epizod militarny w swoim życiorysie.
Większości oficerowie Policji Państwowej, na kilkaset tutaj nazwisk podanych, to większości mieli tą swoją karierę, zaczynali w Wojsku Polskim, potem przechodzili do służby cywilnej w administracji państwowej, w tych jednostkach policyjnych. Każdy też z policjantów szeregowych musiał też ukończyć służbę wojskową, tą dwuletnią, a potem już, jeżeli zdawał poszczególne egzaminy, dostawał się do Korpusu Policji Państwowej.
Województwo białostockie przed wojną było bardzo dużym, bardzo rozległym województwem. W związku z tym policja musiała być silną formacją. No i na początku też były zawirowania, bo niecałe województwo terytorialnie było jeszcze dostępne jurysdykcji państwa polskiego, bo przecież trwała wojna, jak organizowaliśmy władze administracyjne i policję tutaj na Białostoczyźnie.
Jeżeli właśnie chodzi o podział administracyjny, to wiadomo, województwo białostockie powstało 2 sierpnia 1919 roku i zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyszłe okręgi Policji Państwowej miały się pokrywać właśnie z podziałem administracyjnym na województwa. Początkowo to było tylko 12 powiatów po zakończeniu działań militarnych wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Dopiero na początku lutego 1921 roku łączono jeszcze dodatkowo 3 inne powiaty, czyli Białowieski, Wołkowyski i Grodzieński. I wtedy te województwo białostockie wyglądało naprawdę na mapie dosyć poważnie. Był jednym z większych w Polsce, na terenie kraju. Ale z czasem likwidowano te mniejsze starostwa. Przykładowo w Białowieży zlikwidowane zostało od razu w 1922 roku. W 1925 roku zlikwidowano powiat sajneński jako jeden z tych najmniejszych, a wszystkie te gminy zostały rozdzielone między powiat suwalski i augustowski, jak również ostatni podział nastąpił w 1931 roku, kiedy zlikwidowano powiat kolneński, a jego gminy zostały wcielone do sąsiednich powiatów. I jeszcze nastąpiła zmiana w 1939 roku, dokładnie 1 kwietnia, kiedy to te zachodnie powiaty województwa białostockiego zostały włączone do województwa warszawskiego i w tym samym wszystkie posterunki, komisariaty, jednostki policyjne z tych komend powiatowych przeszły pod jurysdykcję i rozkazy komendanta Policji Państwowej województwa warszawskiego.
Ale niezależnie od liczby powiatów, województwo było bardzo rozległe, bo z jednej strony Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka, a z drugiej strony Wołkowysk. To sobie można wyobrazić, jak rozległe to było województwo. Ilu było tej policji, ilu było funkcjonariuszy, jak organizowała się ta policja, bo przecież ona się narodziła dopiero w 1919 roku.
Tak naprawdę za datę powstania Policji Państwowej uważamy dzień 24 lipca 1919 roku, kiedy to uchwałą sejmową powołano tą jednolicie scentralizowaną, mundurowaną i zbrojoną jednostkę bezpieczeństwa publicznego. Ale zanim powstała Policja Państwowa, to jeszcze istniały inne formacje, które dały ten, powiedzmy, rodowód dla tej formacji. Musimy pamiętać, że w 1915 roku jeszcze za okupacji niemieckiej powstała w Warszawie Milicja Miejska, Straż Obywatelska. To one dawały początek tak naprawdę tym formacjom bezpieczeństwa publicznego, takim ogólnokrajowym. Z chwilą odzyskania niepodległości właśnie władze państwowe stanęły przed dylematem, jak to szybko rozwiązać, żeby ten spokój i porządek publiczny na terenie państwa polskiego był w takim odpowiednim, należytym stopniu utrzymywany. Dlatego też szybko sankcjonowano to, tworząc milicję ludową, która już działała jako siła, powiedzmy, zbrojna Polskiej Partii Socjalistycznej. Upaństwowiono ją dekretem naczelnika państwa. Potem jeszcze w marcu 1919 roku powołano policję komunalną, która zastępowała wszystkie policje policje samorządowe na terenie powiatów. Tak, również w Białymstoku te takie formacje istniały od samego początku. Jednak tutaj cześć i chwałę trzeba oddać policji suwalskiej, która się organizowała najwcześniej. Potem też za czasów okupacji niemieckiej w Białymstoku też funkcjonowała milicja miejska i dopiero powołanie policji komunalnej przeorganizowało te, no prawdę mówiąc, stare struktury policyjne, milicyjne, właśnie w to jednolity system policji państwowej, który w Białymstoku zaczął funkcjonować od lipca 1919 roku, ale tak naprawdę po powołaniu pierwszego komendanta okręgowego policji w Białymstoku, pana doktora Henryka Jasińskiego, też pod koniec sierpnia, on przybył dopiero tak naprawdę w drugiej połowie września i ta komenda okręgowa zaczęła funkcjonować z dniem 1 października 1919 roku, więc trochę czasu minęło. To było wtedy jedno z największych województw w Polsce. Było 12 komend powiatowych. Potem, jak wspominałem, w 1921 roku dołączono jeszcze 3 powiaty, więc było tych 15 komend powiatowych. Siły policyjne można szacować różnorodnie. Dlatego, że na początku tych lat 1919-20 ta policja liczyła około 2-2,5 tysiąca policjantów maksymalnie, licząc oczywiście niższych i wyższych oficerów policji państwowej. Największy rozkwit to był w latach 1923-24, kiedy policji państwowej przydzielono zadanie ochrony granicy wschodniej. To było wielkie nieszczęście dla tej formacji, dlatego że ona nie była do tego zupełnie przygotowana. Musiała się zajmować ochroną bezpieczeństwa publicznego na terenie gmin, powiatów, a jeszcze granica wschodnia w tym czasie z Rosją sowiecką nastarczała wiele trudności i więc pobierano, werbowano do formacji wielu byłych żołnierzy czy uczestników różnych formacji wojskowych bez takiego wielkiego przeglądu kadr. Troszeczkę było chaosu.
Zupełnie inne zadania są na granicy, a zupełnie inne, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo wewnętrzne, sprawy kryminalne, porządkowe.
Tutaj tylko trzeba było strzec porządku publicznego na granicy, tylko na wąskim tym pasie ziemi, jak to się mówi. Kosztowało to dosyć dużo, bo po prostu ta policja się dopiero tworzyła. Ona nie miała jakichś wzorów czy z policji rosyjskiej, czy policji niemieckiej. Wzorowano się na wzorcach angielskich, budowano ją od podstaw zerowych i więc te doświadczenie z czasem skutkowało tym, że policja z roku na rok była silniejsza, mocniejsza. Musimy też sobie zdawać sprawę, że przestępczość na terenie różnych gmin było różnorodne w zależności od działalności. Na przykład w Puszczy Białowieskiej prawdopodobnie do 1923 roku trwała cały czas taka zwana wojna domowa, gdzie naprawdę przestępstwo rosło na dużą skalę.
No i były jeszcze bojówki bolszewickie. Między innymi został zgładzony brat generała Bułak-Bołachowicza pod Białowieżą. To były te efekty. No, mieliśmy spore kompleksy leśne, czy pod Grodnem, czy pod Augustowem, gdzie te bandy takie zwykłe, kryminalne, rabunkowe mogły spokojnie funkcjonować. Do tego była cały czas to starcie z bolszewikami w sensie konspiracji białoruskich oddziałów zwalczanych przez i policję, i wojsko. Także zapewnienie bezpieczeństwa było bardzo skomplikowane i trudne. No i życie codzienne niosło takie konflikty, w których policja też musiała być użyta.
Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa to była praca priorytetowa, zadanie priorytetowe dla jednostek policji. Najwięcej właśnie kłopotów miały te jednostki policyjne, które właśnie służyły, ulokowane były na wschodzie. Tu przykładem jest właśnie powiat wołkowyski, grodziński i bielsko-podlaski, gdzie naprawdę było wiele problemów. Poraniem się właśnie i utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wiadomo, że policja sobie momentami nawet nie dawała rady, więc ściągano na pomoc posiłki wojskowe. Znane są przypadki przecież napadów na pociągi czy niszczenia jednostek policyjnych, na przykład napadu na posterunek w Kleszczelach, gdzie zginęło kilku policjantów. Te przypadki były często notowywane i właśnie w takiej służbie przez cały okres międzywojenny zginęło 37 policjantów Policji Państwowej Województwa Białostockiego. To jest dosyć duża liczba, zwłaszcza właśnie w tej pierwszej fazie, w tych latach 20.
Nawet jeden z wojewodów, o ile sobie dobrze przypominam, albo lubelski, albo poleski, został przez jedną z band z pociągu wzięty do niewoli.
Starosta wysokomazowiecki również.
No właśnie, to pokazuje, jakie było wyzwanie, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, ale policja musiała się organizować. Z jednej strony ten przysłowiowy stójkowy, który odwiedzał podwórka, dbał o porządek, musiał wiedzieć, co się dzieje na swoim terenie, no ale z drugiej strony musiała być też służba kryminalna, czyli ludzie umiejący złapać bandytów.
Znaczy, policja państwowa dzieliła się na cztery podstawowe służby. Służbę zewnętrzną, której ujmowano wszystkie sprawy związane z utrzymywaniem podstawowego tego bezpieczeństwa publicznego. Na służbę śledczo-kryminalną. Fachowo to się nazywano służbę śledczą. I tutaj zajmowano się wszelkimi sprawami kryminalnymi, ściganiem przestępców i tak dalej, i tak dalej. Służbę graniczną, o której wspominaliśmy. Jak i również służbę taką urzędową, takie utrzymywanie biurokracji kancelaryjnej. To też ten cały korpus policji dzielił się też na wyższych funkcjonariuszy i niższych. Tutaj chciałem powiedzieć, że wyżsi to byli właśnie ci oficerowie, a niżsi to korpus szeregowy, który w 1920 roku został całkowicie zrewolucjonizowany rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej, gdzie wprowadzono już korpus szeregowy i oficerów Policji Państwowej. Warto również pamiętać o tych urzędnikach cywilnych, którzy też w pierwszym etapie załatwiali te wszystkie sprawy kancelaryjno-biurowe, jak również o niższych funkcjonariuszach służby pomocniczej, czyli gońcach, woźnicach, stangretach i temu podobnych. To tak czyli naprawdę cały korpus się dzielił.
Logistyka i tak dalej.
Oczywiście. Jeszcze warto wspomnieć, że jeszcze nie wspomniałem o Policji Politycznej. To też była ta specjalna służba zajmująca się właśnie zwalczaniem przestępczości antypaństwowej, godzącej właśnie w interesy państwa polskiego.
To była też silna struktura?
Nie była to silna struktura, była dobrze zorganizowana, ale w okresie swojego największego rozkwitu zaczęła troszeczkę nadużywać swoich kompetencji i z chwilą 1926 roku została całkowicie zlikwidowana i wchłonięta właśnie w organa Policji Śledczej, które przejęły jej kompetencje.
Pana album zamieszcza biogramy bardzo, bardzo wielu policjantów. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany, to oczywiście do tego albumu Granatowi Żołnierze odsyłamy. Jest także charakterystyka naszej policji, mnóstwo zdjęć. To ilu, że tak powiem, sklasyfikował pan tutaj funkcjonariuszy?
Znaczy album to jest taka moja wypadkowa, te wszelkie badań, które prowadzę od wielu lat na temat Policji Państwowej naszego okręgu. Z tego pokłosiem są nie tylko wystawy, ale również ta cenna publikacja, w której zawartych zostało ponad 2500 not biograficznych funkcjonariuszy Policji Państwowej, których tak naprawdę historia zapomniała, o których mało kto co pamięta. Świadkiem jestem wielu, wielu sytuacji, gdzie piszą do mnie byli członkowie rodzin policyjnych z zapytaniem, jakie są losy tych policjantów, bo nie ma jakiegoś zbiorczego słownika biograficznego czy wykazów funkcjonariuszy. Mi to się udało odnaleźć, sklasyfikować na podstawie materiałów archiwalnych, które poszukiwałem w różnych archiwach w Polsce i za granicą. I udało mi się akurat rozszyfrować losy wszystkich oficerów służących w Policji Województwa Białostockiego, jak również 2500, jak wspominałem, nazwisk właśnie zwykłych funkcjonariuszy szeregowych. Ich losy są naprawdę czasami dramatyczne. Wielu z nich w 1939 roku dostało się do niewoli sowieckiej, 250 przeszło przez gehennę obozu w Ostaszkowie, a potem zostali bestialsko zamordowani w Miednoje i pochowani właśnie tam na cmentarzu, tych grobowych mogiłach. Ale warto również pamiętać o tych, którzy zostali wymordowani też na wschodzie w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, będąc właśnie osadzeni w różnych więzieniach, czy to w Mińsku, czy w Wołkowysku, czy w Grodnie.
Bo Sowieci policjantów wzięli po prostu na cel i postanowili wyłapać.
Jeden z generałów sowieckich powiedział, że policjant to wystarczy, by go rozstrzelać, więc tutaj nie patyczkowano się z nimi w żaden sposób. Czasami też dochodziło do takich przypadków, zwłaszcza w 1939 roku, do wymierzania tej sprawiedliwości przez komunistów, którzy się nie patyczkowali z nimi, rozstrzeliwali, dokonywano różnych barbarzyńskich mordów, zwłaszcza w czasie właśnie tego września i października 1939 roku. Ja tutaj otworzyłem losy kilkuset ludzi, którym udało się przeżyć tą całą gehennę. Jednak to była garstka w porównaniu do całego korpusu policji, który w 1939 roku liczył ponad 32 tysiące fachowców, moim zdaniem.
Czy mieliśmy w okresie międzywojennym, takiego komisarza, takiego śledczego na miarę Wallandera, na miarę wielu postaci kreowanych przez Wrońskiego i innych pisarzy.
Znaczy, trudno, ciężko jest wyróżnić kogoś tak najbardziej, ale największą efektywnością się odznaczył komisarz Kontrym, który znany jest potem z późniejszej pracy konspiracyjnej. On odniósł wiele sukcesów, przybywając do Białegostoku w drugiej połowie lat 30. osiągnął znakomite wyniki, szybko też awansował i był naprawdę znakomitym oficerem, który w 1939 roku został przeniesiony do Policji Wileńskiej i tam już dalej służył aż do wybuchu II wojny światowej. Przeglądając metryki różnych oficerów czy szeregowych, to jeszcze był taki pan Półtorzecki, który też miał doskonałe wyniki w zwalczaniu właśnie tego podziemia komunistycznego, które działało w różnych gminach, w różnych powiatach. Znakomity fachowiec. Potem też służył w konspiracji w okresie II wojny światowej. No i w latach, na początku lat 50. został zlikwidowany przez struktury ubeckie.
Czy wielu policjantów z okresu międzywojennego przeszło później do milicji obywatelskiej już w PRL-u?
Akurat
to czy nie korzystano z ich doświadczenia?
To jest bardzo ciężki temat. W 1946 i 1947 roku specjalna komisja weryfikowała właśnie byłych policjantów, którym udało się przeżyć gehennę II wojny światowej. Też byli różnie klasyfikowani właśnie za tą działalność czy w Policji Polskiej, popularnie nazywanej Policją Granatową, choć taką nigdy nie była. Więc mała liczba tych policjantów przedwojennych służyła potem w organach milicji, choć zdarzały się przypadki. Znane są losy też inspektora Torwińskiego, który przez pewien czas był tym wyższym oficerem milicji, ale z czasem już po prostu te kadry wykruszały się i zastępowano ich odpowiednio wyszkolonymi oficerami czy funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej.
31 stycznia odbędzie się promocja tego albumu, szczegóły tego spotkania z czytelnikami.
A więc zapraszamy bardzo serdecznie 31 stycznia na godzinę 13 do Muzeum Wojska, gdzie odbędzie się promocja tego albumu. Zapraszamy wszystkich, którzy pasjonują się właśnie historią bardzo słabo rozpoznaną do tej pory. Muszę wspomnieć, że do tej pory nie ukazała się żadna taka publikacja, która opowiadałaby nie tylko o historii Policji Państwowej Województwa Białostockiego czy Służb Bezpieczeństwa wcześniejszego okresu. Ale to też jest historia o ludziach, którzy dla tej Polski zrobili bardzo dużo, jak również o ludziach, których historia zapomniała i nie pamięta.
Także odsyłamy po szczegóły, poznacie Państwo biografię, ale możecie się także Państwo dopytywać, jeśli chodzi o umundurowanie, uzbrojenie, bo Marek Gajewski jest fachowcem w tych wszystkich sprawach związanych z policją państwową okresu międzywojennego, a okazuje się, że nawet historia broni policjantów może być równie pasjonująca jak same biografie, życiorysy czy osiągnięcia w zwalczaniu półświatka.
Oczywiście tutaj starałem się obok tych podania, tych not biograficznych wielu tysięcy tych policjantów, staraliśmy też to podzielić w takich szczegółach, czyli w jednostkach taktycznych, powiedzmy policji, czyli komendy okręgowe, powiatowe, posterunki, komisariaty. Tam też staraliśmy się ulokować tych wszystkich naszych bohaterów, tych publikacji, ale również we wstępie staraliśmy się udowodnić, dlaczego ci policjanci nazywani są granatowymi żołnierzami. Nikt nie pamięta, mało jest na to dowodów, jak Policja Państwowa zachowała się w 1920 roku w czasie właśnie tych działań militarnych wojny polsko-bolszewickiej tego okresu. Muszę wspomnieć, że tutaj Policja Białostocka zachowała się godnie i stoczyła kilka zaciętych potyczek z oddziałami wroga. Oczywiście ponosząc straty, świadectwem tego są różne pomniki, które są lokowane na przykład w Ostrołęce, gdzie są pochowani białostoccy policjanci. W porównaniu do innych województw zachowaliśmy się godnie i po bohatersku. Choć przykład jej komendanta Henryka Jasińskiego nie napawał optymizmem, dlatego że jako pierwszy uciekł do Warszawy, nie kontrolując właśnie tego całego odwrotu. Podawaliśmy też elementy mundurowania, uzbrojenia, tym co policja dysponowała w całym okresie międzywojennym. Warto też kilka słów może powiedzieć o rezerwie policyjnej, która też tutaj istniała w Białymstoku. Były dwie kompanie, o których też mało co wiemy i mało co pamiętamy.
Taka swego rodzaju przedwojenna prewencja. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na promocję 31 stycznia do Muzeum Wojska. Będzie promowany album pod tytułem Granatowi Żołnierze autorstwa Marka Gajewskiego, który przybliżał nam szczegóły tejże publikacji. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję ślicznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.